Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk porozmawiamy o nerkach i wodzie, a moim gościem jest nefrolog, internista, doktor nauk medycznych Zbigniew Heleniak z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana doktora, dzień dobry.
Kłaniam się, witam serdecznie.
Panie doktorze, dlaczego tak ważne jest, żeby w upały latem pić wodę? Co się dzieje z nerkami, kiedy w organizmie tej wody jest za mało?
Mówiąc krótko, woda stanowi prawie 60% składu ciała u dorosłego człowieka. Potrzebna jest ona do procesów metabolicznych, do tego, abyśmy funkcjonowali, żyli, żeby nasze organy prawidłowo funkcjonowały, ale również oczywiście w tym nerki, które produkują mocz, a co za tym idzie, wydalane są toksyny, trujące substancje, nadmiar sodu i również wody. W przypadku niedoboru wody, jak na przykład mało picia, chociażby właśnie w te wspomniane upały, może dochodzić do ich uszkodzenia, zwłaszcza u chorych starszych, którzy mają różne współchorobowości, cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca. Im może się okresowo pogarszać funkcja tych nerek, a co za tym idzie, również powodować dodatkowe objawy u tych pacjentów.
Jeśli tej wody jest mniej, to nerki mniej filtrują i więcej w organizmie zostaje zatrzymywanych tych wszystkich substancji toksycznych?
Można to w ten sposób prostym językiem zrozumieć jak najbardziej.
Ile litrów na dobę płynu powinny minimalnie filtrować nasze nerki, żeby nie rozpoczęło się odwodnienie?
Ilość przyjętych płynów na dobę powinna wynosić 2 litry na dobę dla dorosłej kobiety, około 2,5 litra płynów dla dorosłego mężczyzny.
Czy latem powinniśmy coś dodatkowo dołożyć, dodać, bo potrzeba nam więcej płynów w upały?
W mojej ocenie tak, należy to policzyć w prosty sposób, po prostu dodać 1 litr na dobę do ilości ogólnie przyjętych zasad żywienia i przyjmowania ilości płynów.
Jak my mamy to policzyć? Bo my właściwie liczymy wodę czy jakieś soki, ale też przecież spożywamy zupę, jogurty. Czy kawa na przykład też się nam liczy jako płyn?
Mówiąc krótko, my jeżeli monitorujemy ilość wydalanego moczu, ilość przyjmowanych płynów wśród pacjentów, no to pytamy właśnie o te wszystkie rzeczy, o których pani redaktor wspomniała. Czyli nie tylko ile wody czystej, mineralnej, czy to gazowanej, czy niegazowanej pani wypił, ale również ile było kubków herbaty, kawy, zupy, jogurt, to też jest płyn, to też jest woda, która jest zawarta w tychże właśnie produktach. Ponadto należy pamiętać, że również woda zawarta jest w owocach, czyli też większość owoców to przecież jest 60, 70, a może i nawet więcej procent wody. W związku z tym też powinniśmy pytać pacjenta czy siebie samych, jeżeli chcemy wiedzieć, ile tej wody przyjmujemy, patrząc właśnie nie tylko na wodę czystą, ale na te wszystkie produkty przeze mnie wymienione.
A czy to jest prawda, że osoby w starszym wieku odczuwają zmniejszone pragnienie? Czy rzeczywiście tak jest, że w starszym wieku jest pewien problem z piciem?
Tak, to jest prawda. Problem z piciem, problem z pragnieniem. Problem jest złożony. Chciałbym tu przytoczyć kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, a mianowicie u osób starszych możemy mieć do czynienia ze spadkiem wrażliwości ośrodka pragnienia w mózgu, czyli jakby z opóźnieniem, jakby centralny komputer reaguje na to, że należy pić, bo mi się chce pić. Ponadto procent wody zawarty w organizmie również u osób starszych jest mniejszy. Ponadto jest mniejsza świadomość pragnienia u tych osób. Zaburzone procesy termoregulacji mogą być u osób w podeszłym wieku, a także takie zaburzenia typu strach przed zachrztuszeniem na przykład, też czasami tak bywa. Ponadto zaburzenia nastroju, depresja, izolacja tych osób, choroby przewlekłe, na przykład niewydolność serca, lekarz mi nie kazał tyle pić, czy przyjmowane leki, a nawet takie trudności komunikacyjne spowodowane chociażby na przykład demencją, która może również wystąpić u osób starszych. Wszystkie te czynniki powodują, że ilość płynów przyjmowanych przez te osoby jest często za mała. Uważam, że to jest z jednej strony bardzo istotne, aby pilnować, aby monitorować tych pacjentów, osoby starsze pod względem ilości płynów, a także obserwować, czy coś nowego się nie dzieje. Czy czasami u pacjentów starszych objawem odwodnienia może być zmiany zachowania, apatia, zmęczenie. No i to też może wskazywać już na problem właśnie nawadniania czy prawidłowej ilości wody w organizmie.
A czasem sytuacja jest odwrotna, to znaczy w upał pacjent puchnie, zatrzymuje, gromadzi wodę. Czy to też może być jakiś problem z nerkami?
Tak, spotykamy osoby, które mówią, że właśnie z upały mają obrzęki nóg. Wysoka temperatura wpływa na poszerzenie naczyń żylnych, często limfatycznych, i woda przesięga z tych naczyń do przestrzeni pozanaczyniowej, stąd mogą się pojawić obrzęki. Więc najczęściej to jest ten mechanizm, jeżeli chodzi o pojawienie się obrzęków. Druga część to jest u chorych często z niewydolnością serca, kiedy ta funkcja układu sercowo-naczyniowego jest upośledzona, a poszerzenie tych naczyń w następstwie upałów, wysokiej temperatury otoczenia może również nasilać objawy niewydolności serca pod tytułem obrzęki. Myślę, że rzadziej spotyka się sytuacje, kiedy właśnie te obrzęki w upale są związane bezpośrednio z istotną, upośledzoną funkcją nerek. Owszem, należy pamiętać o tym, że jeżeli jest coś nowego pod postacią obrzęków się pojawiło u chorego, może być to objaw patologiczny, ale najczęściej w większości przyczyną obrzęków, jak to pani redaktor nazwała, opuchlizny w przypadku wysokich temperatur, są te przyczyny, o których tutaj dyskutujemy.
No i właśnie wtedy często pacjent myśli sobie, no muszę się jakoś pozbyć tego obrzęku i bierze leki moczopędne. Czy one długotrwale przyjmowane mogą być groźne dla nerek?
Krótka odpowiedź, tak, długotrwale przyjmowane. Wiemy o tym, że leki diuretyczne, moczopędne, bo tak to one się nazywają, są przepisywane tylko na receptę. Natomiast znowu wracamy tutaj do leków, które z jednej strony odwadniają, bo jest to konieczne dla chorób, które pacjent ma. Jeszcze raz wspomnę tutaj przykład niewydolność serca. Bardzo istotny element leczenia tej choroby to są leki moczopędne. Natomiast z drugiej strony leki moczopędne stosowane w nadmiarze, niekontrolowana terapia lekami moczopędnymi mogą powodować uszkodzenia nerek w dwóch jakby mechanizmach. Pierwszy to jest odwodnienie tego chorego, bo za dużo przyjąłem tych leków, a za mało wypiłem wody czy płynów doustnie. Z drugiej strony, jeżeli stosujemy duże dawki tych leków, nie zawsze stosując się do zaleceń lekarskich, to same te leki jeszcze mogą bezpośrednio również uszkadzać nerki.
Można w jakiś sposób przeziębić, już tak mówię potocznie, nerki podczas na przykład kąpieli w zimnej wodzie. Czy to jest groźne dla pacjentów? To się zdarza, że macie takich chorych, którzy mówią, no wszystko się zaczęło, wszystkie problemy od tego, że kąpałem się w zimnej wodzie.
Często takich sytuacji nie spotykam. Może nie tyle, często pacjenci się zgłaszają, bo bolą mnie w cudzysłowie nerki, które bardzo często, ból nerek nie jest typową jakby objawem choroby nerek, natomiast zwłaszcza u kobiet może to prowadzić do jakiegoś zapalenia pęcherza, które może wtórnie prowadzić do zapalenia nerek. Takie pojedyncze sytuacje myślę, że mogą się zdarzyć.
Jakie badania należałoby sobie robić, żeby dbać o swoje nerki i jak często? W jakim wieku na przykład zrobić sobie USG nerek?
Badanie oceniające funkcję, strukturę nerek możemy robić przy pomocy badań laboratoryjnych, czyli ocena funkcji. To jest stężenie kreatyniny w surowicy, we krwi. Badania ogólne moczu jako badanie takie przesiewowe. Patrzymy, czy tam jest na przykład białkomocz, czy są krwinki czerwone, które nie powinny być normalnie. I trzecie badanie to właśnie wspomniane USG nerek. Najprostsze badanie nieinwazyjne, które pozwoli nam ocenić, jakie są duże, jak wyglądają, czy zarysy, kształt są prawidłowe. Jak często takie badania wykonać w populacji osób zdrowych? No to raz na 2-2,5 roku wystarczająco u osób dorosłych, u osób bez istotnych współchorobowości. Natomiast w przypadku osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, na cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, miażdżyce, to takie badanie bym wykonał przynajmniej raz na rok. Te choroby, o których wspomniałem, zwłaszcza nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, są najczęstszymi chorobami powodującymi uszkodzenie nerek. Stąd w populacji tych osób należy częściej sprawdzić ich funkcję, aby u danego pacjenta z chorobami przeze mnie wymienionymi znaleźć to uszkodzenie nerek, ale we wczesnym etapie, aby można było ewentualnie modyfikować leczenie, celem spowolnienia uszkodzenia nerek w następstwie danej choroby.
A jak się najczęściej zaczynają te problemy? Co zauważy pacjent, co może go zaniepokoić, co powinien wtedy zrobić? Czy powinien od razu do specjalisty, czy część z tych chorób mogą leczyć lekarze rodzinni?
Myślę, że worek, że tak się wyrażę, chorób nerek jest duży, natomiast często jest tak, że nerki nie bolą. Na przykład tutaj te uszkodzenie nerek w następstwie cukrzycy czy naciśnienie tętnicze, często pacjent nie ma objawów. Natomiast w badaniach screeningowych, w badaniach przesiewowych, w badaniach kontrolnych możemy oznaczyć pewne parametry w moczu czy we krwi, które mogą świadczyć o tym, że mamy już uszkodzenie nerek, natomiast pacjent nie ma żadnych objawów. Drugi przykład jakby grupy chorych to, że nerki bolą. Najczęściej pacjenci zgłaszają się wówczas, bo dlaczego bolą? Bo ma kamicę nerkową, tak? Bo jest zaburzenie odpływu, bo są złogi, kamienie, innymi słowy, które się mogą odkładać i wtedy są te dolegliwości bólowe i wtedy są te objawy. Kolejną grupą chorych to często są chorzy, którzy nie badają się, nie kontrolują, mają źle leczone na przykład naciśnienie i wówczas poza bólem, który może być, a nie musi, jeszcze raz powtarzam, nerki nie muszą boleć, żeby były chore, wówczas niekontrolowany przez lata może nagle pojawić się w szpitalu czy oddziale ratunkowym czy u lekarza rodzinnego z objawami sugerującymi zaawansowaną niewydolność nerek, czyli tak zwaną często mocznicę. To już są objawy typu na przykład ból głowy, nudności, wymioty, brak apetytu, chudnięcie, obrzęki. No wtedy to już są, że tak powiem, wymaga na pewno hospitalizacji celem diagnostyki, co było przyczyną i zaplanowania dalszego leczenia.
Czyli te objawy niekoniecznie muszą zaraz sugerować w pierwszym rzucie, że to jest choroba nerek.
Dokładnie, objawy te nie są charakterystyczne i nie mogę tutaj powiedzieć Państwu, że jest jeden czy dwa objawy, które tylko świadczą o tym, że to są chore nerki.
Czy każdy pacjent powinien trafić do nefrologa? Kiedy właśnie do specjalisty, a kiedy choroby nerek może leczyć lekarz rodzinny?
Myślę, że w większości pacjentów nawet z umiarkowanym czy lekkim stopniem uszkodzenia nerek, tudzież na przykład infekcjami układu moczowego czy kamicą, trafiają do gabinetu lekarza rodzinnego i jak najbardziej tak może pozostać. Natomiast jest pewna grupa chorych, na przykład znowu wracam do chorych z nadciśnieniem, z cukrzycą wieloletnią, gdzie wskaźniki, na przykład mamy białkomocz znaczny, coś świadczy o tym, że jednak te nerki w przebiegu tych chorób są już uszkodzone, wówczas taki chory ma się zgłosić do nefrologa. Druga sytuacja, kiedy stwierdzamy szybką progresję niewydolności. Ktoś chodził z prawie dobrą funkcją nerek, a nagle po 3, 4, 5 miesiącach w badaniu kontrolnym mamy podwojenie stężenia kreatyniny, czyli pogorszenie dwu- lub trzykrotne funkcji nerek, niezwłocznie. I trzecia sytuacja, kiedy pacjent ma współchorobowości, a jego kreatynina jest coraz wyższa i przesączanie komórkowe poniżej 30 ml na minutę, taki pacjent również musi być skierowany już do nefrologa celem zaplanowania dalszego postępowania.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Doktor Zbigniew Heleniak z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.